Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym miejscu albo któryś, witamy Ciebie. Cieszymy się, że jesteś z nami. Czuj się jak w domu. Jakuba, pierwszy rozdział od 2 do 8 wersetu. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenia waszej wiary kosztuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech nas prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania. I mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwość, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie, czego chce. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie, czego chce. Jest niestały w całym swoim postępowaniu. Okej, czy są na miejscu ludzie, którzy lubią kawę? Ale może lubi zapach kawy? Ktoś lubi zapach kawy? Tak? Okej, ja bardzo lubię kawę. Swego czasu piłem czarną, zwykłą czarną kawę. Jednak czas minął i zacząłem pić troszkę inną kawę, bo od razu mała reklama, w sobotę będą właśnie warsztaty z alternatyw kaw, z alternatywnego parzenia kawy, więc zapraszam, jeżeli lubicie. Tak, nauczyłem się parzyć alternatywne kawy po to, żeby wyciągać z nich większy smak, żeby wyciągać z nich coś więcej, żeby poczuć tą kawę, inne ziarna, trochę lepsze ziarna. To jest całkiem inne doświadczenie, kiedy pijesz taką kawę. I teraz w każdym miejscu, gdzieś jeżdżę, szukam kawiarni, w których mogę wypić taką kawę. Mamy takie urządzenia jak komórki i tam jest GPS i możemy tam nacisnąć taką funkcję jak w pobliżu. Ja akurat byłem w pewnym miejscu, gdzie miałem około tam pół godziny, żeby pójść napić się kawy i chciałem znaleźć kawiarnię. Jednak w pobliżu okazało się na tej mapie, że nie ma tutaj żadnej kawiarni. Nie ma żadnej kawiarni, do której mogę się udać, więc muszę zadowolić się wodą tak naprawdę. Woda jest ważnym składnikiem kawy. Woda może być różna. Najlepsza woda do kawy to jest z filtra i musi mieć odpowiednią temperaturę. Woda w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna. Ostatnio przeczytałem pewną informację. Dyrektor Brytyjskiej Agencji Ochrony Środowiska powiedział, że za około 25 lat przetną się linie popytu i podaży i w Anglii nie będzie wystarczającej ilości wody. Nie będą mieli wody do tego, żeby żyć, żeby to, co potrzebują, żeby mieli życie. Woda równa się życie. Jak wiemy, woda to Jezus. Woda życia to Jezus, który daje nam wodę, która nigdy się nie wyczerpie. Amen? Amen? Przeciwieństwo wody to susza. Gdzie jest sucho? Na pustyni. I dzisiejsza historia będzie rozgrywała się na pustyni. Dzisiejsze miejsce historii, o której będziemy czytać, rozgrywa się na pustyni i osoba będzie przeżywała pustynię. Jesteście gotowi? Okej. Rodzaju, Księga Rodzaju, 21 rozdział, od 14 do 21 wersetu. Abraham. Jeżeli nie wiecie, kto to był Abraham, to bardzo w dużym skrócie kontekst tego, co się tutaj będzie działo. Abraham jest to osoba wybrana przez Boga, której potomstwo to ma być naród izraelski, który ma pokazywać, kim jest Bóg. Bóg wybrał Abrahama, żeby przez jego pokolenie była błogosławiona ziemia i wskazywała na Boga. Jednak jest mały problem, ponieważ Abraham i jego żona Sara są dosyć starzy i biologicznie rzecz biorąc nie mogą mieć dzieci. Więc jest pewien problem. I Sara wpada na pomysł. Abraham, wiesz co? Bóg bardzo nam błogosławi i pomaga. Pomóżmy Bogu. Pomóżmy Mu. Więc wybrała niewolnicę Hagar, która razem z Abrahamem mieli dziecko. I był to Ismael. Narodził się Ismael. I on sobie żył przez kolejne lata. Oni się cieszyli, że mają dziecko. Że mają tą obietnicę Bożą. Jednak Bóg powiedział do Abrahama, że to nie jest ta obietnica. Że to nie jest to dziecko. Że to nie jest jego obietnica. Więc wyprowadził go i powiedział mu, że będziesz miał naród taki jak gwiazdy na niebie. Bardzo znana scena. I Abraham żył tą obietnicą. Później okazuje się, że tak Bóg dał tą obietnicę Sarze, narodził się Izaak. I teraz mamy dwoje dzieci. Mamy Izaaka i Ismaela. Jest scena, w której Ismael wyśmiewa się z Izaaka. Sarze się to nie podoba. Sara mówi, to jest mój dom, to dziecko nie będzie wyśmiewało się z mojego dziecka. Więc musisz, Abraham, wygonić ich. Oni tu nie mogą być. I w tej sytuacji znajdujemy się teraz, kiedy będziemy to czytać. Mamy sytuację, kiedy Abraham musi wyrzucić Hagar i Ismaela ze swojego domu. Abraham stał więc wcześnie rano, wziął chleb, bukłak z wodą, włożył to Hagar na ramiona, przekazał jej dziecko i odprawił ją. Hagar odeszła. Błąkała się po pustyni, wokół Berszeby. Gdy jednak w bukłaku nie było już wody, zostawiła dziecko pod krzakiem. Odeszła i usiadła naprzeciw w odległości lotu strzały wypuszczonej z łuku. Nie chcę patrzeć na śmierć mego dziecka, powiedziała. Usiadła więc naprzeciw i głośno zapłakała. Bóg jednak usłyszał głos chłopca. Anioł Boży zwrócił się z nieba do Hagar. Hagar, co tobie? Nie bój się. Z miejsca, w którym leży chłopiec, dotarł do Boga jego głos. Wstań, podnieś go, otocz go opieką, gdyż uczynię z niego wielki naród. Po czym Bóg otworzył jej oczy i zobaczył, że w pobliżu jest studnia. Podeszła więc do niej, napełniła wodą bukłak i dała chłopcu pić. W dalszych latach Bóg zatroszczył się o chłopca, wyrósł on, osiadł na pustyni i został ucznikiem. Mieszkał w pustyni Paran, a matka sprowadziła mu żonę z Egiptu. Okej, jeżeli robicie notatki, bardzo polecam w ogóle robić notatki. Pierwszy punkt możecie zapisać. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków. I możesz powiedzieć, Szymek, jak nie ma przypadków? Mianownik, celownik. Słaby żart. Ale chodzi tutaj o przypadki, czyli o sytuacje, które tak naprawdę są, ale myślimy, że nie ma żadnego powodu, że są. Chcę ci powiedzieć dzisiaj, że nie ma przypadków. Wiem, że prawdopodobnie z własnej woli nie chciałbyś pójść na pustynię bez mapy, bez w ogóle pomysłu, co zrobić. Ale w takim momencie znalazła się Hagar. Hagar znalazła się w takim momencie na pustyni, bez mapy, bez niczego. Ona się tam znalazła. Ale możemy sobie zastanowić się, biorąc całą historię pod uwagę, że tak naprawdę Hagar niczemu nie zawiniła w tym wypadku. Ponieważ to Sara od początku doprowadziła do tej sytuacji. Bo to Sara wymyśliła, że to będzie obietnica, pomogą Bogu i że to tak naprawdę Bóg nie da tego dziecka, tylko że to Hagar, Abraham i że to oni będą mieli to dziecko. Więc Ismael tak naprawdę jest na ziemi przez to, że to Sara chciała, a nie Hagar. I możemy powiedzieć przypadek. Możemy powiedzieć, że tak się stało. Ale mimo tego, że to Sara ustaliła, że Hagar ma wyjść, to Bóg musiał na to pozwolić. Mimo, że Hagar zarządziła, to Bóg do tego dopuścił, Bóg nawet nakazał. Abraham nie chciał, ponieważ który ojciec by chciał, żeby jego dziecko poszło na pustynię? To musiałby być jakiś dziwny ojciec, żeby dopuścić do czegoś takiego. Ale Bóg powiedział Abrahamowi, że tak, tak masz zrobić. Ale dał też obietnicę, że z niego też uczynię wielki naród. Więc Hagar, znajdujemy Hagar na pustyni, która nie wie, o co chodzi. Jej życie wywróciło się do góry nogami. Tak naprawdę nie ma powodu, dlaczego tutaj jestem, co się stało. I może dzisiaj ktoś z was czuje się w takim miejscu. Może ktoś z nas, może znacie kogoś, kto czuje się w miejscu. Nie wiem, o co chodzi. Dlaczego ja się tutaj znalazłem? Przecież to w ogóle nie jest ode mnie zależne. To tak naprawdę przez ludzi jestem w tym miejscu teraz. Trudności życiowe. Ponure miejsce. Znajduje się w miejscu, które jest suche. Pustynia nie należy do fajnych miejsc, żeby spędzać czas. Więc mimo tego, że znalazła się Hagar w tym miejscu, to Bóg do tego dopuścił. Więc nie ma przypadków, że ona jest na tej pustyni. Następny punkt. Czy masz wszystko? Masz wszystko. Pamiętam zawsze wycieczki do McDonalda kiedyś. Kiedy wyjeżdżaliśmy, jak byliśmy młodsi, zawsze się brało jedzenie ze sobą. Trochę dziwne, jedziemy, żeby zjeść, a i tak mamy ze sobą jedzenie. Tak teraz mi się wydaje to trochę dziwne. Ale że gdzieś jedziemy, zawsze coś pakujemy ze sobą. Zawsze się szykujemy na jakąś podróż. Zawsze jak gdzieś wyjeżdżam, mama mnie pyta, czy masz wszystko. Czy masz ładowarkę, czy masz to, czy masz laptopa, telefon, czy masz naładowane. Jak gdzieś jedziemy, przygotowujemy się w drogę. Też szukamy mapy, szukamy, gdzie jedziemy. Abraham też to wiedział, że potrzeba przygotować do drogi. Więc przygotował Ismaela i Hagar. Czytamy w 14 wersecie. Abraham zatem wstał wcześnie rano, wziął chleb, bukłak z wodą, włożył to Hagar na ramiona, przekazał jej dziecko i odprawił ją. Hagar odeszła. Więc widzimy Abrahama, który przygotowuje Hagar do drogi. Daje jej bukłak z wodą i daje jej chleb. Jej życie się zmienia. W jej życiu jest coś inaczej. Więc my musimy zrozumieć taką rzecz, że kiedy żyjemy na tym świecie, to nasze życie nigdy nie będzie takie samo. Nie ma momentu, w którym ono będzie takie samo. Im dłużej żyjemy, im bardziej chcemy coś zrobić z naszym życiu i w naszym życiu, musimy zrozumieć, że ono nie będzie takie samo. Ono będzie się ciągle zmieniać. I w duchowym naszym życiu z Bogiem też ono się będzie zmieniało. Nie będziemy cały czas w jednym miejscu. Bo Bóg chce w naszej podróży z Nim, żebyśmy na każdym etapie coś zrozumieli, coś wiedzieli i coś zrobili. Dopóki masz ręce, dopóki masz nogi, dopóki oddychasz, Bóg chce, żebyś coś zrobił. Bóg chce, żebyś gdzieś poszedł. Więc żeby to zrobić, by zrobić te rzeczy, musimy być przygotowani do naszej drogi. Bóg nas przygotowuje, tak samo jak Abraham przygotował Hagar. I nasze życie jest zmienne. Możemy sobie tutaj wszyscy przytaknąć, tak? Już nie mówię, żeście mówili mi, że tak, Szymek, tak. Możemy sobie przytaknąć. Nasze życie jest zmienne. Zmienia się. Jest zależne od różnej ilości rzeczy. Ale to, co jest niezmienne, to są Boże obietnice. Amen? Boże obietnice się nie zmieniają. O tym przeczytać w 2 Koryntian 1:20. Wszystkie obietnice mają w nim swoje tak. Dlatego też przez Niego możemy powiedzieć, tak niech się stanie dla chwały Boga. W Psalmie 89:1 będę wysławiał na wieki dzieła łaski Pana. Własnymi ustami będę błogosławił Twoją wierność pokoleniom, bo stwierdziłem, Twoja łaska trwać będzie na wieki. Twoja wierność jest pewna jak niebiosa. Boże obietnice są niezmienne. Boże obietnice są tak i amen. On się nie zmienia, On jest wczoraj, dzisiaj i jutro jest cały czas ten sam. On się nie zmienia. On jest cały czas ten sam. Okej? Okay? Mamy to? W każdym Bożym zamiarze jest obietnica. W każdym Bożym zamiarze to, co Bóg zamierza zrobić, w tym też jest obietnica. Chciałbym, żebyście przypomnieli sobie obietnice, jakie Bóg wam dał osobiście do waszego życia. Co Bóg tobie obiecał? Jeżeli nikt tobie nie obiecał, to dzisiaj jest czas, kiedy Bóg chce ci dać nowe obietnice. Co Bóg tobie obiecał? Co Bóg powiedział tobie na temat twoich dzieci? Co Bóg obiecał na temat twojej córki, na temat twojego syna? Może oni teraz są w takim miejscu, gdzie mówisz, nie ma dla nich już ratunku. I oni są tak, nie wiesz, co z nimi będzie. Może są duchowo daleko, ale Bóg ci coś obiecał. Bóg ci coś powiedział na ten temat. Co Bóg powiedział na temat twoich marzeń, na temat twoich planów, na temat Jego planów dla twojego życia? Co Bóg tobie obiecał? Bóg może powiedział tobie, że będziesz liderem? Bóg może powiedział tobie, że będziesz mówił do ludzi? Bóg może powiedział, że będziesz mówił do chłopców, żeby do mężczyzn, żeby naprawdę zaczęli zachowywać tak, jak powinni? I nie mówię tutaj o rygorystycznym takim paluchu, ale żyjemy w czasach, gdzie brakuje facetów. Żyjemy w czasach, gdzie brakuje autorytetów, żyjemy w czasach, gdzie brakuje mentorów, gdzie brakuje facetów, którzy tak naprawdę powiedzą, hej stary, powinieneś troszeczkę inaczej to zrobić, albo choć wytłumaczę ci, na czym to polega. Może Bóg ci to obiecał, że będziesz mówił do facetów. Ale zakopałeś to wszystko. Zostawiłeś to pod krzakiem. Co Bóg tobie obiecał? Jakie marzenia, jakie plany miał dla ciebie? Może przyszły ograniczenia, może twoje życie się zmieniło, może w pewnym momencie coś się zmieniło. Znam takie małżeństwo moich znajomych, którzy wzięli ślub, no i za parę miesięcy okazali się, że są w ciąży, że jego żona jest w ciąży. Można powiedzieć, wpadka nieplanowane. No i teraz co? Musimy rzucić służbę, no musimy zająć się dzieckiem, przygotowaniem i tak dalej. Może w twoim życiu w pewnym momencie miałeś mega obietnicę od Boga. Bóg ci powiedział, będziesz robił to, będziesz robił tamto. Ale coś się stało. I to są ograniczenia. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że dla ciebie ograniczenia to dla Boga okazja do tego, żeby pokazać Jego chwałę i jak On działa. Dla ciebie to, co dzisiaj wydaje się ograniczeniem, dla Boga wydaje się okazją do tego, żeby pokazać, tak, ja będę w twoim życiu, ja będę działał. Jakie ograniczenia ciebie dzisiaj powstrzymują? Co sobie mówisz, że nie możesz dzisiaj czegoś uczynić? co skłamał szatan do twojego życia. Jakie kłamstwo powiedział tobie, że nie jesteś w stanie tego zrobić, albo jakie ograniczenia na ciebie nałożył. Co ciebie powstrzymuje przed obietnicą, jaką Bóg dał dla ciebie? Okej. Okay. Następny punkt. Okej, Szymek. Już wiemy, że Bóg tam chce, ale po co ta pustynia tak naprawdę? Po co ta Hagar była na tej pustyni? Następny werset. Błąkała się po pustyni wokół Berszeby. Gdy jednak w bukłaku nie było już wody, zostawiła dziecko pod krzakiem, odeszła i usiadła. Naprzeciw w odległości lotu strzały wypuszczonej z łuku. To słowo błąkać się oznacza zabłądzić, zboczyć z drogi. Czyli mamy Hagar, która zabłądziła, która już nie wie dokąd idzie, której zasoby się wyczerpały. Wędruje zagubiona, zdezorientowana po pustyni, która nie zachęca do niczego więcej, jak tak naprawdę położyć się i czekać na to, co będzie. Więc widzimy Hagar, która nie wie, gdzie idzie i nie wie, co ma zrobić. I widzimy, że jej zasoby zostały wyczerpane, ponieważ w bukłaku nie było już wody, a chleb już zjadła. 15 werset. Nie chcę patrzeć na śmierć mego dziecka, powiedziała. Usiadła więc naprzeciw i głośno zapłakała. Hagar była zmęczona. Skończyły się jej wszelkie zasoby, wszystko to, co miała. Wszystko to, w co wyposażył ją Abraham. Bez kierunku. Jej GPS już nie pokazuje nic w pobliżu. Tak naprawdę to pewnie telefon już by dawno się wyładował. Ale nawet nie ma telefonu, żeby zobaczyć, gdzie ma iść. Jest bezradna. Nie wie w ogóle, co ma zrobić. Ale chcę ci powiedzieć, bo na tym etapie możemy troszeczkę zgubić tak naprawdę, o co chodzi. Chcę ci powiedzieć, że Bóg pozwolił Hagar i Ismaelowi znaleźć się w tym miejscu. Bóg pozwolił znaleźć się w Bóg pozwolił znaleźć im się w miejscu, gdzie ich zasoby się wyczerpały, gdzie nie mogli już polegać dłużej na własnych siłach, gdzie nie mogli już dalej polegać na własnych zasobach. Znaleźli się w miejscu, gdzie nie mieli nic, na czym mogli polegać. Nie mieli nic, czego mogli się chwycić. I może dzisiaj ktoś z was jest w takim miejscu, gdzie jest w życiu i nie ma się czego chwycić, gdzie widzi, że nie ma wyjścia. Może znacie kogoś, kto jest w takim miejscu, kogo życie jest w takiej sytuacji, gdzie nie ma się czego chwycić, gdzie wszystkie zasoby się wykończyły, gdzie nie ma już co pić, gdzie nie ma co jeść. To po co ta pustynia? Pustynia jest po to, żeby przetestować twój charakter i tak naprawdę w co wierzysz. Kiedy jesteś na pustyni, tak naprawdę wychodzi w co wierzysz. Tak naprawdę wychodzi, kim jesteś. Tak naprawdę wychodzi, w co wierzysz. Na pustyni twój charakter jest zmieniany. Na pustyni jesteś poddawany próbie, by sprawdzić twoją wiarę i by twoja dojrzałość wiary wzrastała, byś stał się bardziej dojrzały. Bo Bóg ma dla ciebie więcej i Bóg szuka zdesperowanych ludzi. Miejsce, w którym była Hagar, to było miejsce desperacji. Jeżeli nie jesteś zdesperowany, to prawdopodobnie nie będziesz szukał tak bardzo Boga. Jeżeli nie jesteś w miejscu desperacji, to i masz troszeczkę, to jest okej. Okay. Ale kiedy jesteś w miejscu desperacji, kiedy tracisz wszystko, wtedy szukasz wszystkiego i szukasz wszędzie. Masz wszystko, czego potrzebujesz, by podejść do próby. Masz wszystko, czego potrzebujesz, by podejść do próby. Abraham dał bukłak i chleb. I Bóg nam też daje pewne rzeczy. Bóg nam daje talenty, Bóg nam daje odpowiedzialności. Coś dostajesz od Boga i w tym wyruszasz swoją drogę. Czasami lądujesz na pustyni swojego życia z tymi rzeczami i one są bardzo potrzebne. Ale chciałbym się zatrzymać na ten moment, na chwilę odejść od historii, ponieważ musimy rozróżnić dwie rzeczy. Ponieważ jest różnica między próbą a kuszeniem. I jeżeli byśmy dzisiaj taką spotkali na pustyni, moglibyśmy jej powiedzieć tak. List Jakuba mówi, ciesz się, gdy przechodzisz próbę. No nie wiem, czy by jej to pomogło. Ale możemy też jej powiedzieć coś, co bardzo często mówimy, ale w całkowicie złym kontekście. Hagar, Bóg ci nie da więcej, niż możesz unieść. Ciekawe, czy Hagar by się z tym zgodziła. Czy Hagar powiedziała, ale ja nie jestem w stanie tego unieść. Jeżeli zapytasz osoby, które są w ciężkiej sytuacji, ciekawe, czy one ci odpowiedzą, ale to nie jest sytuacja, którą ja jestem w stanie unieść. Ja się tak nie czuję. I werset, który często przytaczamy w tym momencie, to jest 1 Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście mogli je znieść. Kilka razy jest użyte słowo kuszenie. Jest różnica między kuszeniem a próbą. Kuszenie prowadzi zawsze do grzechu. Kuszenie prowadzi do upadku. Kuszenie nie jest od Boga. W Jakuba czytamy kilka wersetów później, jeżeli ktoś mówi, nie mówcie, że pokuszenie pochodzi od Boga, ponieważ Bóg nie może prowadzić do złego. Kuszenie jest tylko przez wasze pożądliwości. Więc kuszenie jest z nas, kuszenie jest z ciała. Możemy z niego wyjść. Tak, ten werset o tym mówi, że jest wyjście z kuszenia. Musisz się tylko odwrócić od tego i pójść w inną stronę. Ale pokusa jest całkiem czymś, próba jest całkiem czymś innym. Próba jest w momencie, kiedy cierpimy. Próba jest w momencie, kiedy nasz charakter ma być wykształcony. Rezultatem próby jest sprawdzenie naszej wiary. Próba ma przynieść nam korzyści. Ma pokazać, kim tak naprawdę jesteśmy. Więc jeżeli następnym razem chcemy użyć tego wersetu w czasie czyjejś próby, to może nie być za dobry pomysł. Ponieważ ta osoba nie przeżywa kuszenia, ona nie jest kuszona do grzechu, ale jej charakter jest w tym momencie wypróbowany. Jej życie, jej człowiek, którym bardziej ma się stać jak Jezus, jest wypróbowany. Jezus był i kuszony, i był wypróbowany. Jak wiecie, nie wiem, to jest chyba jedyny człowiek, którego znam, że jest w jednym momencie kuszony i wypróbowany, tak jak to było na pustyni. Ale Jezus też był próbowany w momencie, kiedy powiedział, że do swojego Ojca, ja nie chcę tego, zabierz ten kielich ode mnie. To był czas próby, w którym On powiedział, że to jest o wiele większe niż On. On nie chce tego. Po ludzku. On był też człowiekiem. Więc przechodził coś, co było o wiele większe niż człowiek mógłby wziąć. To był czas próby. Siedemnasty werset. Bóg jednak usłyszał głos chłopca. Anioł Boży zwrócił się z nieba do Hagar. Hagar, co tobie? I pierwszy raz zwróciłem uwagę właśnie na ten werset. Dobra. Okej. Hagar, co tobie? Kiedy czytałem Stary Testament i właśnie trafiłem na to, Bóg do mnie powiedział, to jest to. I później chciałem w ogóle zmienić kazanie i szukałem innych, ale Bóg powiedział, Hagar, co tobie? Ale powiedział, Szymek, co tobie? I dzisiaj chcę powiedzieć, co tobie? Ponieważ Hagar jest w miejscu, w którym nie powinna być. Ponieważ Bóg złożył obietnicę też jej. Bóg powiedział do niej, że Ismael, z niego wyciągnę naród, z niego też będzie duży naród. Obiecał jej to też zanim się znalazła na pustyni, ponieważ to nie jest jej pierwszy raz na pustyni. Ona była też wcześniej na pustyni, kiedy Sara ją wygoniła. Tak naprawdę przestraszyła się Hagar Sary, więc uciekła. I tam spotkała Boga. I Bóg do niej powiedział, wróć, ponieważ też będę błogosławił twojego syna. I teraz jest w miejscu, w którym Bóg próbuje jej charakter, w którym Bóg sprawdza jej charakter, ale pyta ją, co tobie? Ponieważ obiecałem ci, a ty zostawiłaś swoją obietnicę pod krzakiem. Czy zostawiłaś swoją obietnicę pod krzakiem? Ona odeszła, tam jest napisane, na odległość strzału z łuku, bo nie chciała patrzeć na to, jak umiera Ismael. Więc może ty dzisiaj nie chcesz patrzeć, jak umiera Boża obietnica, więc odsunąłeś się od tego, zostawiłeś, gdzieś może zakopałeś tą obietnicę i nie chcesz na nią patrzeć, ale Bóg pyta, co tobie? Nie bój się. Z miejsca, w którym leży chłopiec, dotarł do Boga jego głos. Stań, podnieś się, otocz go opieką, gdyż uczynię z niego wielki naród. Bóg przypomina swoją obietnicę. Uczynię z niego wielki naród. I mówi, nie bój się. Z miejsca, w którym leży chłopiec. Ciekawe było dla mnie to, że Bóg usłyszał chłopca, a nie Hagar. Ponieważ Bóg słyszy swoją obietnicę. Bóg wie, co powiedział. Bóg nie jest przestraszony tym, jak my reagujemy. Bóg nie jest przestraszony tym, że my nie wiemy, co zrobić. Bóg wie, co powiedział, a jego obietnice są tak i amen. Więc Bóg usłyszał swoją obietnicę i przyszedł do Hagar i powiedział, ona tam leży, ona cały czas jest. Ona nigdzie nie poszła, tylko ty ją zostawiłaś. Więc Bóg słyszy ciebie, Bóg widzi ciebie, gdziekolwiek jesteś. W drugim Piotra możemy przeczytać 3:8-9. To jedno, kochani, miejcie na uwadze. U Pana jeden dzień jest jak 1000 lat i 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem względem was. On nie chce, aby ktoś zginął, przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. On nie chce, żeby obietnica zginęła. On nie chce, żebyś ty zginął w tym, gdzie jesteś. Ale On chce, żeby się opamiętali. Tu słowo opamiętali oznacza metanoia, czyli odwrócenie się. Więc tak naprawdę Hagar miała się odwrócić od tego miejsca, gdzie jest i wrócić do Ismaela. Ale jak miała to zrobić? Jak już nie miała wody i nie miała chleba? I Bóg nam czasami daje te rzeczy, które mamy. Ten talent, te wszystkie rzeczy, którymi nas uzdalnia. Ale w pewnym momencie to już nam nie wystarcza. W pewnym momencie widzimy, modliliśmy się kiedyś i zostawali ludzie uzdrawiani. Ale teraz nagle nie. Co się stało? Używaliśmy talentów, ale teraz nagle już nie. I dochodzimy do miejsca, w którym była Hagar. Miejsca, w którym musimy tak naprawdę dowiedzieć się, kim jesteśmy. Następny punkt. Studnia jest w pobliżu. Powiedz do znajomego obok, studnia jest w pobliżu. Powiedz do obok, do siebie, studnia jest w pobliżu. Powiedz tak, jakby Hagar była koło ciebie. Studnia jest w pobliżu, ponieważ Hagar potrzebowała studni. Hagar potrzebowała wody. Hagar potrzebowała czegoś, co ją ożywi. Nie wiem, czy wyście tak mieli. Ja miałem tak kiedyś, że już tak nie mam, na szczęście. Na moim łóżku kiedyś było bardzo dużo ubrań. Tak jak piasku, można powiedzieć. Dużo ubrań tam się zrzucało zamiast składać. I szukałem kiedyś koszulki. Nie wiem, czy wam się zdarzyło szukać kiedyś w całych ubraniach jakiejś koszulki, bo macie ulubioną. Ciężko to zrobić. Znaleźć koszulkę, kiedy wszystko tak leży. Jeszcze się śpieszycie. Bardzo ciężko. No i szukałem. Okazało się, że w ogóle ta koszulka nie była w tym miejscu. Okazało się, że ta koszulka właśnie się wyprała, jest ściągnięta i poukładana czysta, czeka na mnie w pokoju obok. Nie wiem nawet, czy te ciuchy, które leżały na moim łóżku, były czyste, żebym mógł je w sumie ubrać. Ale już jest lepiej, już tak nie jest, już jest czysto u mnie w pokoju. Ale czasami szukamy w złym miejscu. Czasami szukamy nie tam, gdzie trzeba. Czasami patrzymy na ten brud i mówimy, nie, tam tego nie ma nawet. Albo szukamy i nie możemy tego znaleźć. 19 werset. Po czym Bóg otworzył jej oczy i zobaczyła, że w pobliżu jest studnia. Słowo otworzył z hebrajskiego tutaj oznacza pakach. I to samo słowo zostało użyte, kiedy Adamowi i Ewie otworzyły się oczy, kiedy zobaczyli, że są nadzy. To ciekawe, ponieważ oni byli cały czas nadzy. Dopiero zobaczyli, kiedy zjadli owoc. Więc ta studnia musiała być tam cały czas, tylko Hagar jej nie widziała. I czasami tak może być w naszym życiu, że nie widzimy naszego źródła, ponieważ patrzymy na nasze problemy. Ponieważ patrzymy przez łzy. Wiecie, jak ktoś płacze, to czasami ciężko widać. Ja miałem taką sytuację, kiedyś właśnie mi się przypomniała, jak wracałem z pewnego grania, z wieczoru uwielbienia z ekipą. Byliśmy na autostradzie, straszna ulewa i wycieraczki przestały działać. Wtedy Mateusz Wojciechowski musiał wyciągnąć rękę przez drzwi i ruszać wycieraczkami, żebyśmy mogli w ogóle gdzieś do zjazdu dojechać. Ciężko się jedzie, kiedy nie masz dobrego widzenia. Ciężko widać, kiedy patrzysz przez łzy, kiedy masz złą perspektywę. Bardzo ciężko patrzeć. I Hagar siedziała zapłakana i nie zobaczyła studni, która była tuż obok. I my czasami też tak mamy w naszym życiu. Kiedy jesteśmy na pustyni, mówimy, że już nie ma się czego chwycić. I cały czas tylko w kółko patrzymy na te rzeczy, Ale jest studnia, w pobliżu jest studnia. Bóg powiedział: Hagar, wiem coś, czego ty nie wiesz. Jest studnia. I co ciekawe, Bóg dał jej tą studnię, która była o wiele większa. Bóg nie dał jej kolejnej butelki. Bóg nie dał jej kolejnej butelki. Przecież mógł. Ale dlaczego nie? Ponieważ kolejna butelka za parę godzin znowu by się wyczerpała. Za parę dni znowu by nie było tego, nie byłoby tego napoju, więc dał jej nieskończoną ilość wody. Ponieważ tylko dzięki temu, że miała tą nieskończoną ilość wody, mogła iść dalej. Tylko dlatego, że była ta studnia, mogła iść dalej. Ale co gdyby nie miała butelki? Co gdyby nie miała tego bukłaku? Gdyby powiedziała: a skończyła się woda, wyrzucam butelkę, wyrzucam ten bukłak. Musiałaby ręką napoić swojego syna. Co nie byłoby dosyć krótkotrwałe, ale bardzo czasochłonne. I później żyć na tej pustyni, cały czas używać ręki, no to dużo przeleci. Więc to, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, zauważyć z tego, że nie wyrzucaj swoich talentów. Ponieważ może dzisiaj wydaje ci się, że te obietnice już są wyrzucone. Może to, z czym wyszedłeś na pustynię, już się skończyło, ale to będzie ci potrzebne, kiedy Bóg ci pokaże studnię. To będzie potrzebne, żeby napełnić nowe rzeczy dla twojego życia. To będzie ci potrzebne, żeby pójść dalej. Ponieważ Bóg cały czas był pośrodku tej sytuacji. Bóg ją widział, Bóg ją słyszał, tylko poddał ją próbie. Więc Bóg jest we wszystkim, co przechodzisz. W każdej sytuacji On ciebie widzi. Każda próba jest po to, żeby wyrobić twój charakter, żeby wyrobić ciebie, żeby być bardziej podobnym do Jezusa. Po to jest próba w twoim życiu. Bóg jest Bogiem pośrodku. Więc celem pustyni jest, żeby zobaczyć studnię, aby iść dalej. Aby nabrać z tej studni i iść dalej. Żeby nabrać z tej studni i iść dalej. Aby dojść do miejsca, gdzie musisz dojść. Craig Groeschel powiedział ciekawą rzecz. Aby dojść gdzie indziej, musisz opuścić miejsce. Dosyć logiczne, żeby gdzieś pójść, musisz opuścić to, w którym jesteś. Ale musisz opuścić to, co komfortowe, to, co przewidywalne, to, co łatwe. Aby zbliżyć się do swojego przeznaczenia, musisz odejść od zabezpieczenia. Żeby Hagar mogła dojść do swojego przeznaczenia, musiała opuścić dom Abrahama. I ona tam nie mogła być, ponieważ obietnica nie może być w tym samym miejscu, co podróbka, bo Ismael był podróbką Bożej obietnicy. Tak? To nie była Boża obietnica, Ismael nie był. Więc dla Abrahama Ismael nie był obietnicą. Dla Abrahama Ismael był podróbką. Było tym, co jest ludzkie, więc on musiał opuścić to. Ale dla Hagar Ismael był obietnicą. Dla Hagar Ismael był obietnicą, ponieważ wcześniej na pustyni Bóg jej powiedział. I nawet nazwała swojego, powiedział Bóg do niej: nazwij swojego syna Ismael. Bóg słyszy. Bóg widzi. Więc teraz ona jest na tej pustyni, ma już tą wodę. I kiedy widzi tą studnię, to jeszcze nie jest koniec. Ponieważ kiedyś widzisz studnię, nie wystarczy powiedzieć: super, jest, mam studnię, ekstra, dzięki. Nie, musisz wziąć ten bukłak, wziąć, napełnić i teraz dać pić Ismaelowi. Ona musiała napoić Ismaela. Następny werset jest napisany: podeszła więc do niej, do studni, napełniła wodą bukłak i dała chłopcu pić. Kiedy znajdziemy się na pustyni i nasza butelka jest pusta, Bóg zapewni nam studnię. Do nas należy udanie się do studni, napełnić i napoić Ismaela. Czym jest Ismael? Kiedy mamy to i napoimy siebie, potem mamy iść do kogoś i dać mu zaopatrzenie, którego potrzebuje, by przejść przez ich pustynię. Ismael, żeby mógł przejść przez pustynię, nie wiemy, w jakim był stanie, ale żeby przejść przez pustynię, potrzebował wody, którą dała mu Hagar. Więc ty, jeżeli jesteś na pustyni, bierzesz wodę z tej pustyni i dajesz ją dalej. I wiecie, to do mnie mówi bardzo, bardzo mocno, ponieważ ja ostatnio też byłem na pustyni. Ale Bóg mi dał to, żebym wziął tą wodę z tej studni i dzisiaj przyniósł ją do was. to jest to, co robimy. To jest to, w jaki sposób Bóg działa. I kiedy myślę sobie o studni, Bóg od razu mi pokazał jeszcze jedną historię ze studnią. Jest historia, kiedy Jezus przechadza się i idzie sobie z jednego miasta do drugiego. Zatrzymuje się w Samarii i sobie siada przy studni. Jego 12 uczniów gdzieś idzie po jedzenie do McDonalda czy gdzieś tam, żeby wziąć jedzenie, a on czeka przy tej studni. I nagle przychodzi Samarytanka. Żydzi, czyli Jezus był Żydem i Samarytanie nie lubili się. To tak samo jak masz osobę, która lubi iPhone'a i Samsunga, oni się nie dogadają w tych sprawach. Więc oni się nie lubili. Ale Jezus mówi do Samarytanki, daj mi pić. I ona, o co ci chodzi? Przecież jesteś Żydem, dlaczego do mnie w ogóle mówisz? I zaczyna się ciekawa dosyć rozmowa, gdzie w jednym momencie odwraca się cała sytuacja, gdzie to Samarytanka mówi do Jezusa, to daj mi pić, bo on mówi, że jest wodą żywą. Tylko ona cały czas myśli, że tutaj chodzi o taką prawdziwą wodę, że ona już nie będzie musiała chodzić do tej studni. Ale później jest następna rozmowa i okazuje się, że ona już ma dosyć, ona już nie chce rozmawiać. Tak naprawdę, co ona tylko wie, to, że pewnego dnia przyjdzie Mesjasz i on powie, jak ma być. On powie, co ma być. No i Jezus na to, okej, no to jestem ja. To jestem ja, który do ciebie mówi. I co ona zrobiła w tym momencie? Poleciała od razu, ponieważ przyszło 12 uczniów, więc pewnie się przestraszyła, bo idzie 12 młodych chłopa z Happy Mealem, a ona jeszcze, wiecie, no Samarytanka, więc się przestraszyła i poleciała do swojej wioski i powiedziała wszystkim. Bo przed chwilą zaczerpnęła ze studni, z żywej studni. Zaczerpnęła to, kim jest Jezus. Jezus jej powiedział, jaki ma problem. Ona miała problem z relacjami, ponieważ miała tam 5 mężów i teraz jeszcze jednego faceta ze sobą, który nie był jej mężem, więc miała problem. I w tamtych czasach, wiecie, kobiety nie były wysoko poważane bardzo. A co dopiero, kiedy miały problem jeszcze taki, gdzie miały 5 mężów. Więc ona tak naprawdę poszła do tej wioski i nie bała się już nikogo, ponieważ miała tą żywą wodę. I to jest nasze zadanie z naszej pustyni. Kiedy wychodzimy z niej, bierzemy tą wodę, idziemy, przekazujemy dalej. Możemy przeczytać, że jesteśmy światłością świata, że jesteśmy solą ziemi. Tak? Amen? Jesteśmy? Mamy pokazywać tą studnię innym, kiedy są na pustyni. Ale ostatnio przeczytałem ciekawą rzecz. Bycie solą świata nie polega na tym, by walić nią ludziom w oczy, sypać na rany, kazać jeść surowo na kilogramy, ale pokazać, że ich życie może mieć smak. Ale pokazać, że innych życie może mieć smak. Tak ostatnio często, wyłączyłem sobie już Facebooka, bo miałem dosyć, ale tak ostatnio często widzę, jak chrześcijanie kłócą się o takie błahe rzeczy. Ktoś mi powiedział ostatnio, wiesz Szymek, jaki jest pierwszy powód, dlaczego jest dużo ateistów? Pierwszym powodem są chrześcijanie. I to mnie, byłem bardzo smutny z tego powodu. Ponieważ to my powinniśmy mówić im, że życie ma smak. Że mimo tego, w jakimkolwiek miejscu jesteś, jest studnia, jest żywa woda, gdzie nigdy już nie będziesz pragnął, gdzie nigdy nie będziesz pragnęła. Hagar była niewolnicą, więc cały czas w sumie o nią tam dbano, u Abrahama. Cały czas jej mówiono, co ma robić. Teraz znalazła się w miejscu, w którym nikt jej nie mówił, co ma robić i nie wie, co ma robić. W Rzymian 6, 17, 23 możemy też przeczytać o pewnym niewolnictwie. Lecz Bogu niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliśmy niewolnikami grzechu, całym sercem poszliście za tego rodzaju nauką, z którą was poznałem. I wyzwoleni od grzechu staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Każdy z nas kiedyś był niewolnikiem grzechu. Każdy z nas kiedyś był w miejscu, w którym grzech mówił, jak mamy żyć, w którym grzech mówił, jak mamy odpowiadać innym, w którym grzech mówił, co mamy robić. Pozwólcie, że użyję przykładu z życia, ze względu na słabość waszego ciała. Otóż Jak oddawaliście wasze członki w niewolę nieczystości i bezprawia dla jego popełniania, tak teraz oddawajcie wasze członki w niewolę sprawiedliwości dla uświęcenia. Bo gdy służyliście niewoli grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Jakie wówczas mieliście korzyści? Takich, których teraz się wstydzicie, a których końcem jest śmierć. Teraz natomiast wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu, macie korzyść służącą uświęceniu, a końcem jest życie wieczne. Teraz bardzo znany fragment. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. I często to cytujemy. Ale tam jest przecinek i spójnik lecz, który oznacza kontrast, przeciwieństwo. Lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne. Już nie jesteś niewolnikiem grzechu. Już jesteś niewolnikiem sprawiedliwości. Bóg cię wyrwał z grzechu do sprawiedliwości, do życia wiecznego. Bardzo lubię to. Więc nie jesteście niewolnikiem grzechu, ale Bóg dał nam odpowiedzialność, by pokazywać na studnię, że jest studnia w naszym życiu. Jest studnia w innym życiu, w innych ludziach życiach. I czasami przechodzimy przez tą pustynię. I wiecie, to jest ciekawe, że to jest dobre, jak przechodzimy tą pustynię, jak Jakub pisał. Cieszcie się, że przechodzicie, ponieważ to znaczy, że Bóg ma dla was więcej. Ponieważ, że to miejsce, w którym jesteś, już nie jest to miejsce, w którym masz być, ale jest więcej dla ciebie. Więc weź to, co masz, idź na tą pustynię i szukaj tam studni. Ponieważ jak z niej zaczerpniesz, będziesz mógł pójść dalej, będziesz mógł pójść tam, do czego Bóg cię przeznaczył. Więc nie ma przypadków. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym wydaje ci się, że jesteś bez wyjścia i ograniczenia, to Bóg właśnie chce ich użyć, ponieważ On wtedy jest mocny. Bóg jest mocny wtedy, kiedy ja jestem niemocny. Kiedy ja nie mam siły, Bóg jest mocny. Tak? Jesteśmy przygotowani na pustynię. Nie idziesz na pustynię, bo Bóg ciebie po prostu tam wysyła, ale jesteś na nią gotowy. Bóg cię wyposażył, żeby ją przejść. I studnia jest w pobliżu. Jeżeli dzisiaj tego potrzebujesz, to studnia jest w pobliżu. Podaj ją dalej. Podaj ten bukłak dalej. Hagar była uchodźcą, ponieważ wyszła ze swojej ziemi. Zamieszkała w ziemi, która nie była jej, więc była uchodźcą. Ale Bóg mi pokazał na sam koniec to, że my też jesteśmy uchodźcami. Ponieważ nie taki był plan. To nie było planem, że mamy żyć na tej ziemi, że mają być wojny, że mają być choroby, że mają być rozwody, że tak wiele złych rzeczy ma się dziać. To nie był plan. Więc jesteś uchodźcą na ziemi. Ale jest studnia, którą musimy pokazywać całemu światu. Ta studnia ma imię. To jest Jezus. On jest życiem. On jest drogą. On jest prawdą na pustyni dla tego świata. Dla każdego, kto go szuka, jest wyjście. Kiedy świat martwi się dostępem wody, tym tak bardzo my, chrześcijanie, powinniśmy martwić się, że ludzie nie mają dostępu do Jezusa. Tak bardzo my powinniśmy czynić Jezusa znanym, a nie go bronić. Ponieważ Jezus nie potrzebuje być broniony, ale Jezus potrzebuje być znany. Piotr próbował bronić Jezusa, czy tam ktoś uciął ucho jednemu ze strażników, a Jezus uzdrowił go. Więc my nie potrzebujemy bronić Jezusa, ale potrzebujemy innym ludziom i czynić go znanym. Musimy mówić o nim i czynić go znanym. Okej. Nie chcę was zostawić w taki sposób, więc powstańmy. Będziemy się modlić. Wierzę w to, że Bóg chce zrobić coś w życiu każdego z nas. Wierzę, że Bóg chce dzisiaj do nas mówić. Wiem, że On chce dać może nowe obietnice, więc jak może zamknijmy wszyscy oczy. Jeżeli jesteś dzisiaj w miejscu takiej pustyni, albo znasz kogoś, kto jest w takiej pustyni, podnieś rękę i podłóż ją na dół. Chcę wiedzieć, że mamy się z kim modlić. Okej, mega, dzięki. Będziemy się modlić, bo ja wiem w to, że Bóg ma moc. On jest z nami, On widzi ciebie, On słyszy ciebie, On słyszy modlitwę, którą ty wypowiadasz cały czas. Panie Boże, ja ci dziękuję za Jezusa, ja ci dziękuję za to, że On jest źródłem. Ja ci dziękuję za tą studnię, która się nigdy nie kończy. Za to, że my, Boże, możemy z niej czerpać i dawać innym, Ojcze. Bo to by było bez sensu, gdybyśmy mieli zachowywać to tylko dla siebie. Ja ci dziękuję, że ty nas testujesz, że ty nas próbujesz, że ty masz dla nas o wiele więcej. Ja, Panie Jezu, modlę się o więcej prób. Może być bardzo dziwna modlitwa, Boże, ale ja się modlę o to, żeby, Panie Jezu, ludzie przechodzili pustynię po to, żeby sami zobaczyli, w co wierzą. Panie Jezu, ja się modlę, żebyś Ty nas przeprowadzał i żebyś pokazywał nam, gdzie jest źródło, gdzie jest studnia, z której możemy brać, Ojcze. Ja Ci dziękuję za to, że Ty nas do tego zachęcasz, żebyśmy się cieszyli z każdej próby. Ja teraz się modlę, Ojcze, o te osoby, które potrzebują Ciebie, które są może na pustyni, które, Panie Jezu, potrzebują usłyszeć, jest w pobliżu studnia. Nie patrz na to, co jest dookoła Ciebie. Nie patrz na problem, nie patrz na sytuację, ale patrz na studnię, patrz na Jezusa, który jest dokończycielem wiary, który jest tym, który wzbudza w nas wiarę. My chcemy, Panie Jezu Boże, więcej Ciebie. Chcemy widzieć Ciebie, chcemy zmieniać to miasto, chcemy zmieniać tych ludzi, którzy tak naprawdę giną, ale darem Bożej łaski jesteś Ty, Jezu. Więc oddajemy Ci należną chwałę, oddajemy Ci należną cześć. Proszę, używaj nas z tym, co mamy. Rozwijaj nas, Panie Jezu, niezależnie od wieku, Ojcze. Ja wiem, Panie Jezu, że może są różne kłamstwa na nasz temat, że może ktoś myśli, że jest za młody, ktoś myśli, że jest za stary, ale Panie Jezu, ja wiem, że Ty używasz każdego, że Ty tylko szukasz tych, którzy są zdesperowani, by Ci służyć. Ty nie szukasz ludzi, którzy mają już talent, ale Ty szukasz tych, którzy są gotowi do tego, by Ci służyć. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty jesteś dobry. Ja błogosławię każdego z nas, błogosławię do końca ten dzień, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że Ty jesteś dobry. Amen.